Witajcie kochani bardzo serdecznie w podsumowaniu całego trzeciego sezonu serialu The Mandalorian. Zajmowaliśmy się każdym poszczególnym odcinkiem w mijających tygodniach, do recenzji których oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie. Omawiałem, czy też omawialiśmy w pewien sposób, bo oczywiście zawsze praktycznie byliście bardzo aktywni w komentarzach, za co serdecznie Wam dziękuję. Przypominam, że ja za wszystkie komentarze czytam, no nie na każde odpisuję, ale dziękuję z całego serca za to. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak oceniałem ja i jak oceniali inni finał, no to zapraszam oczywiście do samego materiału, natomiast dzisiaj w pełni spoilerowo omawiamy sobie cały sezon i zastanowimy się, do czego ewentualnie może on prowadzić w przyszłości. Oczywiście, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie jakieś wybrane fragmenty, to odsyłam Was do spisu treści, który znajduje się tutaj na YouTubie, a jak ktoś słucha wersji podcastowej, no to mam nadzieję, że najbliższe 20 minut, albo może nawet więcej, będzie dla Was jak najbardziej przyjemne. Tak więc nie przedłużając, zacznijmy. I zacznijmy od pozytywów, bo wbrew temu, co niektórym może Wam się wydawać, że ja jestem tak bardzo negatywnie nastawiony do tego sezonu i tak dalej, to są rzeczy, które autentycznie w pewien sposób mi się podobały. I zacznijmy od tego, że w zdecydowanej większości przypadków walki w kosmosie, walki slash walki latane były jak najbardziej w porządku. Mam tutaj na myśli głównie potyczkę z piratami w pierwszym odcinku, która była naprawdę, powiedziałbym, nawet rewelacyjna. Sama bitwa o Navarro, jeżeli tak to można nazwać, i design kapitana Rzeżuchy i jego statku, który jest absolutnie świetny, w kwestii, powiedzmy, powietrznej był jak najbardziej na plus. Tutaj rzeczywiście twórcy wykazali się, dali nam coś, co sprawiało nam w pewien sposób radochę. No, bitwa z finału, za bardzo jej nie ma omawiać jak, bo jej praktycznie nie ma i jest ona w sumie trochę bez sensu. Z jakiego powodu, dlaczego została ona wykasowana i nie mamy nawet, powiedzmy, jakiejś 30 więcej sekund akcji, to już ciężko jest mi powiedzieć, ale pomijając to, te poprzednie rzeczy, o których wspominałem, są jak najbardziej na plus. Również z drugiej strony mamy dwa fragmenty, dwa elementy, dwie części odcinków, które zapadły mi w pamięć i które naprawdę są na plus. Z jednej strony mamy odcinek trzeci i cały wątek związany z Pershingiem, który jednocześnie jest chyba najbardziej rozbudowanym i najbardziej serialowatym, jeżeli tak to mogę powiedzieć, odcinkiem w całym tym sezonie, który ma największą ilość rozwoju bohaterów w całości, w tych, powiedzmy, 8 odcinkach, no bo mamy naszego Pershinga, który próbuje, że tak powiem, odnaleźć siłę wewnątrz siebie, żeby coś zrobić, no i panią Szpieg, która manipuluje. I to jest generalnie zaskakująco przyjemny odcinek, czy powiedzmy wątek, który nadrabia moim zdaniem cały rozwój bohaterów wszystkich innych pozostałych, bo jest jakikolwiek sposób. Z drugiej strony uważam, że występ tej dwójki aktorów, przede wszystkim w tym odcinku, to jest chyba najlepszy występ aktorski przez cały ten sezon. Generalnie rzecz ujmując, nawet nie mówię o tym, nawet nie chodzi mi o to, że to nawiązuje, czy jak to niektórzy określają, jest takim Andorem tylko w świecie Mandalorian, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że rzeczywiście mamy dialogi między bohaterami, mamy coś, co powoduje, że nasi bohaterowie podejmują jakieś decyzje, i mamy sytuację, która teoretycznie nawet jest banalna, no bo nasi bohaterowie uciekają przed Kanarem, a i tak jest to na przykład bardziej dla mnie emocjonujące i intrygujące niż większość scen walki, jakie do tej pory w tym sezonie dostaliśmy. Natomiast z drugiej strony jest odcinek szósty. Odcinek szósty, który według plotek, podejrzeń, teorii spiskowych, zwał jak zwał, tak zwał według niektórych fanów, jest jest wykorzystanym, niezrealizowanym konceptem z Rangers of the New Republic, gdzie jacyś nasi szeryfowie mieli polecieć na dziwną planetę i tam rozwiązywać zagadki rodem z CSI. I jeżeli tak rzeczywiście jest, to ja się jak najbardziej z tego cieszę, ponieważ z jednej strony dostajemy coś, co jest oryginalne, coś, co w pewien sposób zaskakuje, coś, co w pewien sposób najzwyczajniej w świecie mnie bawi, ale też jest troszeczkę szalone, no bo cały czas jestem zachwycony tym, że odwiedziliśmy kantynę, powiedzmy, poświęconą tylko i wyłącznie droidom, gdzie droidy sobie płyną, piją płyn hamulcowy, żeby tam, powiedzmy, poprawić sobie zdolności i tak dalej. I to było super. Jack Black kapitanem bombardierem jest cudownym, jego żona też jest cudowna, cały absurd grania w polo i nawet Baby Yoda do tego wszystkiego pasuje. To wszystko jest jak najbardziej w porządku i też z drugiej strony, pomijając mój aspekt lubienia czegoś dziwnego i innego w świecie Gwiezdnych Wojen, jest to również moment, gdzie najbardziej w pewien sposób czuję, że jest to, well, serial. Że najbardziej czuję, gdzie mamy rozwój bohaterów, bo na przykład nasz drogi Din Djarin, który kopie każdą poszczególną B2, która idzie, jest kontynuacją naszego Dina Jagina z poprzednich sezonów, który był. Mamy najwięcej rozmów z Bo-Katan, pewnego rodzaju niepewności, rozmowy, pewnego rodzaju rozwoju postaci, dyskusji, jakiejś fabuły, jakiejś powiedzmy przyczynowo-skutkowego ciągu, który sprawia, że czujemy jakąś więź między tymi bohaterami i czujemy, że jest to przyjemne. Jasne, oczywiście cała fabuła mniej więcej jest dosyć prosta i jest to odcinek dużej części dotyczący zagadki na dany tydzień, ale jak najbardziej zapadł mi przynajmniej w pamięć i działa dla mnie zdecydowanie. Więc te trzy rzeczy, powiedzmy, plus może jeszcze jakieś pojedyncze, typu na przykład droidki jeżdżące, które trzymają pelerynę Griffa Cargi, to są rzeczy, które naprawdę spoko podobały mi się w tym sezonie i teraz musimy przejść do tego, co nie podobało mi się, co nie podeszło mi, albo co w pewien sposób jest dla mnie zaskakująco słabe, no i niestety trochę tego będzie. I ten segment chciałbym podzielić na dwie zasadnicze części. Z jednej strony wersja fabularna. I nie mówię tutaj o wydarzeniach, nie mówię o tym, że Mandalorianie odzyskują Mandalorę, nie chodzi mi o to, że imperialni coś tam knują, powiedzmy, spiskują za plecami i tak dalej, czy też na przykład Din Djarin chce odzyskać swoje bycie Mandalorianinem w swojej sekcie. Bo to nie są złe koncepty. To jakby były punkty, które można było przewidzieć już pod koniec drugiego sezonu, czy też raczej pod koniec The Book of Boba Fett, które są w porządku, które są okej, które jakby prowadziły nas, czy w pewien sposób były nam wskazywane od samego początku tego serialu. I nie o to mi chodzi, że Mandalorianie wrócili na Mandalorę, czy coś takiego. Mi bardziej chodzi o to, jak bezbarwne w pewien sposób i w jaki sposób uproszczone niesamowicie są i nieangażujące wątki lub postacie. No bo zacznijmy od naszych przede wszystkim głównie Mandalorian, którzy są korem naszego serialu w tym sezonie i nie przeszkadza mi absolutnie to, że Din Djarin nie jest głównym bohaterem. Jest głównym narzędziem fabularnym, czy też głównym sidekickiem wszystkich dookoła i w pewnym momencie Bo-Katan wyskakuje jako ta główna, bo w porządku, może tak być, nie mam żadnego z tym problemu. Tylko kwestia jest tego typu, że ja jako osoba, która której jest obojętny los Mandalorian i ogólnie cała ta kultura mandaloriańska i która ja jako osoba liczyłem na to, że serial pokaże mi, co jest tak naprawdę fajnego w Mandalorianach, nie zostałem do nich za bardzo kupiony, ponieważ cały serial, ten sezon sprowadza się dla mnie do tego, że Mando są cool, Mando są super, Mando są ekstra i właściwie tyle. No bo generalnie rzecz ujmując, cały konflikt, jaki mamy między naszymi Mandalorianami, który jest zarysowany gdzieś w tym serialu, który zostaje dosyć prosty i tak po prostu sposób rozwiązany, jak to mój znajomy Misiek z Pory Imperatora, z którym czasami nagrywamy różne rzeczy, stwierdził, że te dwie grupy, czyli sekta i Mandalorianie Bo-Katan, różnią się tylko tym praktycznie, czy można zdjąć hełm do jedzenia, czy nie. I to jest wszystko. Jakby obie grupy mają honor wysoko w swojej, powiedzmy, statystykach, mają jakieś oddanie, chcą Mandalory i tak dalej. I różnią się tylko tym. I jakby serial w żaden sposób nie próbuje jakoś tam bardziej próbować pokazać, że Bo-Katan ich zjednoczy, coś takiego. Oni się po prostu automatycznie jednoczą w pewnym momencie i tyle. Przez większość czasu zachowują się jak duże dzieci i po prostu mają super ekstra przekozaczone jetpacki i tyle. I o ile jeszcze mógłbym to w pewien sposób zrozumieć, o ile mógłbym w jakiś sposób to zaakceptować, to najbardziej dobija mnie w tym wszystkim ten finał, gdzie Mandalorianie odzyskują Mandalorę i tyle. I tak jak niektórzy z Was zauważyli, gdzie jest jakiś pogrzeb Weasley, który mimo wszystko nieudanie, ale dobra, poświęcił się. Czemu nawet jego syn nie opakuje go w żaden sposób? Czemu nie mamy jakiejś fety większej, tylko po prostu odpalamy kuchenkę gazową i trzy razy krzykniemy For Mandalore i tyle. Czemu nie ma jakiejś przemowy Bo-Katan? Generalnie Bo-Katan w tym sezonie, dobra, ma tą drogę. Zaczyna od pierwszego odcinka, gdzie siedzi sobie na tronie i jest cała wkurzona na świat i obrażona, no i kończy nam jako przywódczyni. I znów, ta droga jakiś teoretycznie sposób jest, ale jest ona tak albo sztywno napisana, albo jest tak mało płynna. No i są tam próby, są tutaj pewnego rodzaju podejścia. Trzeci odcinek, gdzie ona widzi na własne... Nie, trzeci czy drugi? Chyba drugi odcinek, gdzie ona na własne oczy widzi tą Mandalorę i w pewien sposób zdaje sobie sprawę, że tam można żyć i tak dalej. No dobra, aktorka zdaje z siebie wszystko, żeby coś w ten sposób pokazać. Ale nie jest to w jakiś sposób przełomowe i brak końcówki z Bo-Katan i jakieś zwieńczenie jej wątku jest dla mnie strasznie niedopracowane. No i mamy jeszcze naszego Dina Djarina, który o którym mogę najzwyczajniej w świecie powiedzieć, że jest, lubi Baby Jodę i jest Mandalorianinem. I to jest wszystko. I absolutnie nie jestem zdziwiony i nie będę zaskoczony, jeżeli Pedro Pascal ma już dosyć tej postaci, bo przez cały sezon on mógł tylko podkładać głos i nigdzie go niby nie było. I jego postać jest. On po prostu w dwa odcinki, tam 2,5 odcinka powiedzmy, załatwia sobie to, że już jest z powrotem w swojej sekcie. I koniec. I potem sobie podróżuje z Bo-Katan, bo trzeba, bo musi, bo tego wymaga fabuła. Po czym na samym końcu w żaden się sposób z nią nie żegna i osiada sobie na Navarro, żeby współpracować powiedzmy z Nową Republiką, o czym będę mówił w następnym, jakby w osobnym tekście. Jest Baby Yoda, którego równie dobrze mogłoby nie być w ogóle. On jest absolutnie niepotrzebny w tym sezonie i tak jak chodzą niektóre plotki, że on został trochę wciśnięty na siłę, bo producenci żądali od twórców, że ej, trzeba gadżeciki sprzedawać. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo naprawdę można byłoby go wywalić. Naprawdę całe rozwiązania fabularne z nim związane można byłoby powiedzmy całkowicie o nich zapomnieć i tyle. No i generalnie rzecz mówiąc, tak wyglądają Mandalorianie i tyle. Z drugiej strony mamy wątki imperialne i teoretycznie mamy tutaj tą całą Radę Cieni, która podburzyła wszystkich fanów i zafascynowała i o, może będzie zaraz Traun, która działa tak naprawdę w ramach tego sezonu tylko i wyłącznie jako zapowiedź czegoś większego na przykład w Asoce, bo nie ma za bardzo znaczenia i wpływu w tym sezonie, bo w 8 odcinku nawet nie są wspominani w żaden sposób, a z drugiej strony mamy Moffa Gideona, którego no już mówiłem w odcinku recenzującym finał, że jest tak zmarnowanym potencjałem, szczególnie aktorskim, że to jest głowa mała. Po prostu on jest tak karykaturalnie banalną postacią, tak sprowadzoną do ziomeczka, który absurdalnie drze mordę, za przeproszeniem, i który ma te swoje klony, te swoje ogórki kiszone i nawet ich nie pilnuje. To jest wszystko tak proste, to jest tak banalne, to jest tak bez pomysłu, że to jest na zdarzenie się głowa mała, szczególnie biorąc pod uwagę, że w poprzednich sezonach no ten Gideon był jakoś tam budowany, był w jakiś sposób pokazywany, że on nie jest tylko siepaczem, tylko jest powiedzmy jakimś tam kombinatorem. Nie, po prostu chce mieć klony swoje z mocą. Generalnie rzecz ujmując, to jest wszystko. No jakby nie mamy tutaj jakiejś super relacji między bohaterami, wyłączając powiedzmy Jacka Blacka i jego żony serialowej oraz Pershinga i pani szpieg od Gideona. To są jedyne postacie, które jakoś bardziej znacząco mają podkreślone relacje między sobą, jak i również no, mamy Bo-Katan, która ma swoją drogę i to jest wszystko, co mogę powiedzieć. I to jest największy problem, że ci bohaterowie w żaden sposób, ich przeżycia przede wszystkim, ich emocje, ich problemy nie są dla mnie angażujące. Jakby Mandalorianie co najwyżej walą pompatyczne teksty, które po dwóch odcinkach już po prostu człowiek ma dosyć. I tyle. I nie ma jakiegoś wyczekiwania, co będzie dalej. Nie obchodził mnie los praktycznie nikogo z tych wszystkich, którzy się dzieją poza Pershingiem i poza panią szpieg. Cała reszta bohaterów jest po prostu. Jest niczym wyciągnięci z książki jakiejś szeregowej, generycznej, gwiezdnowojennej, którzy mają pokazać nam jakieś ważne wydarzenia dla świata, ale sami bohaterowie są po prostu narzędziami. I to jest ten problem, który sprawia, że nie angażuje się w ten serial, bo w sumie bohaterowie są i tyle mogę o nich powiedzieć. I to jest strasznie przykre, bo mimo wszystko w poprzednich sezonach dwóch Mandalorianina, chociażby wątek z Baby Jodą był w jakiś sposób podkreślony, jakoś było pokazane, że ten Mando zaczyna mieć wątpliwości, czy sekta, czy młody i tak dalej, tutaj już praktycznie tego nie ma. Mando po prostu wraca do swojej sekty, ma swojego dzieciaczka i jest wszystko git, gitara i tyle. I szczerze mówiąc, no trochę mimo wszystko mi to przeszkadza. Drugi aspekt to scenariusz. Bo prawda jest taka, że ten sezon miałem do niego jakieś uwagi techniczne. Nadal mam do niego jakieś uwagi techniczne i nadal uważam, że kopuła jest trochę nadużywana, że można byłoby zatrudnić więcej statystów albo wkleić tych statystów na kopulę, bo moment, gdzie widzę, że na Navarro mieszka 30 osób, a Mandalorian jest może tam 15 maksymalnie, mi to przeszkadza, ale to są aspekty techniczne, które mogę w pewien sposób zrozumieć, biorąc pod uwagę, że jest to serial, biorąc pod uwagę moja teoria robocza, że ten serial z Mandoverse'u muszą być produkowane jak najszybciej, żeby coś rzucać na Disney Plusa i dlatego to troszeczkę odbija się na jakości. Dobra, to mogę wszystko przymknąć oko. To mogę w pewien sposób zrozumieć, wybaczyć, nie mam problemu. O ile mam scenariusz, który jest w jakiś sposób angażujący, który w jakiś sposób mnie interesuje. A niestety w tym sezonie Jon Favreau no dał ciała, najzwyczajniej w świecie. Nie wiemy, czy dlatego, że musiał łączyć wątki z większego świata. Przepraszam osobę, która napisała ten komentarz, nie pamiętam teraz kto dokładnie, ale pod recenzją powiedzmy finałowego odcinka zauważa, że o ile w pierwszym sezonie Jon Favreau dawał sobie radę, w drugim sezonie pomagał mu w jakiś sposób Filoni, wprowadzając te festiwale cameo, nazwijmy to, to tyle Jon Favreau w trzecim sezonie nie umie za bardzo sobie połączyć tego wszystkiego, przez co dostajemy, ale gdyby pisał jakąś samodzielną historię, czy od początku, to jak najbardziej w porządku i dlatego Dave Filoni w Asoce jest dobrym znakiem. Ja się mniej więcej z tym mogę zgodzić, ale znów, no co mnie to obchodzi, za przeproszeniem, skoro ja dostaję coś tak niedopracowanego. Bo mówiłem wcześniej, w same założenia fabularne, odzyskanie Mandalory, spiskowanie imperialnych, Din Djarin, który jest sobie Din Djarinem, nie przeszkadza mi. Okej, okay, punkt wyjścia, punkt docelowy może sobie taki być. Ale po drodze jest tyle niesamowicie niedopracowanych, czasami leniwych i banalnych błędów, że no nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego. I nie mówię już nawet o tych błędach takich fabularnych, logicznych, typu jetpacki z finału, gdzie Axe sobie wlatuje prawie w przestrzeń kosmiczną i sobie ląduje na statku. Wkurza mnie to, jest to durne, ale dobra, okej, okay, nie umiemy inaczej napisać, niech będzie. Ale jest cała masa rzeczy, które dałoby się łatwo poprawić, które są drobne, owszem, ale jest ich tak gigantyczna ilość, że po prostu zaczyna nas to frustrować. Bo ilość momentów, szczególnie pod koniec, gdzie coś się dzieje, bo musi się tak stać, nie dlatego, że ktoś coś zrobił, jest przyczyna i skutek, nie, po prostu tak ma być i tyle. No po prostu jest to przerażające momentami, jak bardzo na odpiernicz został napisany ten scenariusz, mam wrażenie, ale też czasami jak bardzo jest on nawet w podstawowym stopniu niesprawdzony, nieprzemyślany, bo tutaj jest ta jedna scena, która cały czas mi siedzi w głowie, bo w odcinku piątym, chyba piątym, tak, bitwa na Navarro, mamy to, że Navarro zgłasza się do naszego pilota Nowej Republiki i mówi, że potrzebuje pomocy, a on mówi, że o nie, ja muszę tutaj pogadać z dowództwem i tak dalej. Po czym z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili, że to jest okej, okay, żeby nasz szeregowy pilocik z jakiegoś zadupia poleciał aż na Coruscant, żeby porozmawiać i dostać odpowiedź, że nie, żeby pokazać jeszcze panią szpieg. Czemu nie można było po prostu zrobić, że on sobie idzie do osobnej salki konferencyjnej, rozmawia i mamy dokładnie ten sam dialog z takimi samymi efektami i to byłoby w jakiś sposób sensowne. Ba, mój pomysł, który można sobie dorzucić, proszę bardzo Lucasfilm, następnym razem wykorzystaj, kiedy nasz ziomek łączy się z dowództwem, dostaje informację, że dziękujemy za twój telefon, proszę poczekać i możemy zrobić montaż, jak on przez godzinę czeka znudzony, rzucając rzutkami, bawiąc się czymkolwiek, żeby pokazać, jak skostniała, jak zhierarchizowana i tak dalej, biurokratyczna jest Nowa Republika. Czy jest to dobry pomysł? Co najwyżej średni, ale nadal wymyśliłem go w drodze powrotnej z pracy do domu, a wydaje mi się bardziej w jakiś sposób sensowny i przemyślany niż to, co dostaliśmy finalnie. Mnóstwo jakichś uproszczeń fabularnych, bo tak, jak znalazłeś Mandalorian? Bo Mando miał droida. Nie mam pojęcia, skąd ty miałeś tego droida, ale miał tego droida. O co mi chodzi? Naprawdę, ten scenariusz jest niedopracowany. Cały czas mam wrażenie, że Jon Favreau pisał go w piątek o 16:50 i już chciał mieć fajrant i dobra, jakiś to sposób trzeba zrobić. Dlaczego tak się stało? Czy miał za mało czasu? Czy miał za mało umiejętności? Czy nie umiał łączyć tych wątków? Nie wiem. I naprawdę chciałbym, życzę mu, żeby w przyszłości już takich rzeczy nie robił, ale najzwyczajniej w świecie to po prostu nie działa. I to nie są głupotki gwiezdnowojenne, o czym będę mówił za chwilę, tylko to jest po prostu niedopracowany scenariusz, który jest, owszem, który ma te elementy składowe, który ma tych naszych bohaterów, którzy coś tam robią, ale to wszystko jest bez jakiejś emocji, bez jakiejś interakcji, bez jakiejś rozmowy i sprawia to wszystko autentycznie, że ja przygotowując się do tej recenzji miałem problem, bo nie pamiętam zdecydowanej większości tego sezonu. On wpadł do mojej głowy i wypadł momentalnie. On był na poziomie niektórych komiksów gwiezdnowojenne, które przeczytam i po 5 minutach już za bardzo nie pamiętam, co tam się działo, bo były takie nijakie. Gdyby to było bardzo złe, to okej, okay, to bym pamiętał, że jest bardzo złe. Gdyby było dobre albo bardzo dobre, to bym pamiętał, że jest dobre albo bardzo dobre. Ale ja tutaj w zdecydowanej większości no nie pamiętam. Pamiętam, że są Mando i tyle. I już, i koniec. A, i był pterodaktyl. I już. I to jest wszystko. I to jest problematyczne, bo są tam te elementy w tej całej układance. Gdzieś one tam krążą, ale to wszystko płynie tak, żeby było i byle jak. I wydaje mi się, że głównym problemem z tego wszystkiego, jakby źródłem tego wszystkiego, no jest niestety ten nieszczęsny, cholerny, słaby scenariusz. I tutaj chciałbym odnieść się do czegoś, co wspominałem wcześniej i co dosyć często pojawia się w komentarzach wszelakich, zazwyczaj w formie dosyć ironicznej, że och, wy dorośliście tak szybko, trzeba pamiętać, że to są Gwiezdne Wojny, że Gwiezdne Wojny są wypełnione głupotkami, uproszczeniami, o matko się przyjmujecie, obejrzyjcie sobie stare filmy i zobaczycie, jak to było. Nie kupuję tej argumentacji z dwóch przyczyn. Po pierwsze, mieliśmy tą sytuację w tym roku, w tym sezonie, że przez kilka tygodni jednocześnie leciały dwa seriale. Z jednej strony The Mandalorian, z drugiej strony The Bad Batch. I The Bad Batch jest serialem animowanym, jest tym decelowanym dla dzieci, no powiedzmy, dla nastolatków. Jest tym, który bardziej możemy przymknąć oko i powiedzieć, że to są głupotki gwiezdnowojenne itd., itd. Tylko, jak niektórzy z Was może widzieli na Facebooku, jak co tydzień robiłem pewnego rodzaju mecz, co wygrywa w danej rundzie, czy Mandalorianin, czy The Bad Batch, czy jest remis. Problem jest taki, że w zdecydowanej większości przypadków mieliśmy sytuację, gdzie Mandalorianin, wysokobudżetowa produkcja aktorska, była na poziomie niedzielnej, porannej kreskówki, a z drugiej strony mieliśmy The Bad Batch, który był naprawdę dobrą animacją, która była na poziomie seriali aktorskich. I teraz, zanim ktoś tutaj się rzuci do komentarzy. Owszem, The Bad Batch drugi sezon nie był idealny. Daleko było mu do idealności, o czym mówiłem w osobnej recenzji. Pierwsza połowa sezonu szczególnie bolała, ale, przynajmniej w tej drugiej połowie mieliśmy angażujących bohaterów, mieliśmy fabułę, która z czegoś logicznie wynikała, mieliśmy lokacje, które nam przyciągały oko, mieliśmy różnego rodzaju dylematy moralne, mieliśmy dyskusje, mieliśmy zmiany bohaterów, mieliśmy ich przygody, które nas angażowały. I patrząc na to, jak był realizowany Mandalorianin, dzisiaj przyszło mi w sumie podstawowe porównanie. Kiedy patrzę sobie, że oba te seriale mniej więcej kończą się śmiercią jednego z mniej lub bardziej głównych bohaterów. Bo z jednej strony mieliśmy Paza Vizsla, z drugiej strony mieliśmy Teka. Obie postacie poświęcają się po to, żeby ich towarzysze w pewien sposób przeżyli, uciekli. The Bad Batch zrobił to o wiele lepiej. The Bad Batch potrafił zbudować taką fabułę, taką narrację, że my widzimy, że nie ma wyboru, że nasz Tek musiał zrobić to, co zrobić, żeby się poświęcić, żeby jego przyjaciela uratować. Paz Vizsla miał 10 różnych sposobów, żeby się wycofać, ale nie, musiał zostać, żeby było dramatycznie. I to jest ta różnica, że w Mandalorianie rzeczy dzieją się, bo musi być dramatycznie, bo musi być wow, bo muszą być reakcje na YouTubie, które robią wow, a w The Bad Batch zdecydowana większość rzeczy wynikała z czegoś, była logiczna. I tutaj jest dowód, znaczy no, anegdotyczny, jasne, ale jest dowód na to, że nie oznacza to, że pewne rzeczy trzeba przymknąć oko. Oczywiście, można, jasne, jak najbardziej. Tylko, że głupotki i przymykanie oczu na głupoty to nie jest jedyna i wyłączna odpowiedź. Bo jest gigantyczna ilość rzeczy. Jest to, chodzi mi o to, przepraszam, troszeczkę się zagalopowałem, chodzi mi o to, że nawet jeżeli w jakimś filmie, serialu czy czymś takim są głupotki, są proste rzeczy, są naciągnięcia, to muszą być one zbalansowane czymś innym. Dobra rzecz do oglądania jest na tyle dobra sama z siebie, że jesteśmy w stanie wybaczyć różnego rodzaju rzeczy. I zrzucanie tego, że o, coś jest powiedzmy proste i nie musi być inteligentne, nie jest dla mnie odpowiedzią. Podam przykłady anegdotyczne, znów dwa z ostatniego czasu. Po pierwsze, John Wick 4. Film, który przez 2 godziny 50 minut pokazuje, jak nam Keanu Reeves zabija na różne sposoby różnych ludzi. Można powiedzieć, że jest to prosty, tępy akcyjniak. I w pewnym momencie jest, jak najbardziej, tak? I chodzi tylko o to, ile juchy się poleje i ile trupów padnie. Ale z drugiej strony twórcy potrafili zrobić tak interesujący świat i tak pięknie to nakręcić, że nie przejmujemy się tym, że to jest nielogiczne, że to jest niemożliwe, że Keanu Reeves nie może 10 raz spadać z 3 piętra i nadal iść do przodu. Nie przejmuję się tym, bo mam coś innego zaoferowanego, coś, co pokazuje nam, że tak to po prostu działa i jest. Z drugiej strony, w zeszłym tygodniu byłem na D&D, czyli Dungeons and Dragons, wersja filmowa. Film, który w żadnym przypadku nie jest ambitny, w żaden sposób nie jest jakiś odkrywczy, gdzie mamy mnóstwo standardowych tropów, ale znów są one tak dobrze zaprezentowane i co ważne, są tak dobrze napisane, że bawiłem się jak małe dziecko. Czy były tam oczywiste rzeczy, czy były tam rzeczy, które można było zrobić inaczej, które w pewien sposób miały swoje głupotki? Oczywiście, że tak, ale było to przyjemne, było to w pewien sposób zbudowane. Natomiast Mandalorianin cały czas, mam wrażenie, próbuje robić z siebie jakiś, no nie to, że poważny serial, ale ten wątek mandaloriański jest na tyle robiony poważnie, że honor i tak dalej, że te rzeczy się wybijają. Okej, może zróbmy sobie serial, który w pewien sposób nagina rzeczy z Gwiezdnych Wojen, tak jak z tymi jetpackami mandaloriańskimi. Nie mam z tym problemu, tylko niech ma coś do zaoferowania innego. A trzeci sezon Mando ma do zaoferowania to, że jest. I tyle. No bo nie mogę powiedzieć, że on był jakiś wyjątkowo zabawny, wyjątkowo dobrze zrobiony. Nie wiem, to nie jest na zasadzie Awatara, że mogę iść na 3 godziny i nieważne jakie głupoty tam będą gadać fabularne, to przynajmniej jest ładnie. Mando nie jest ładny. Jasne, no nie jest może tam jakiś bardzo słaby technicznie, ale też nie jest absolutnie bardzo dobry, przez co dostajemy serial, który... najlepiej można opisać tym, że jest, który wypada z pamięci i dobrze, może ma jakieś walory gwiezdnowojenne, że o, tutaj w encyklopedii będziemy mogli napisać, że Mandalorianie powrócili na Mandalorę. Okej, tylko czy to jest warte oglądania 8 odcinków średniej jakości serialu, który momentami scenariuszowo jest na poziomie jakiegoś Flasha czy Arrowa? Moim zdaniem absolutnie nie. No dobrze, ale teraz zanim przejdziemy do podsumowania, ale w sumie przed chwilą już tak trochę podsumowałem, co będzie dalej? Więc zacznijmy od aspektu większego. A no wiecie, dalej będzie Ahsoka. I Ahsoka będzie dosyć niezłym wyznacznikiem, wydaje mi się, tego, że czy trzeci sezon Mando to jest pewnego rodzaju kierunkowskaz, w jaką stronę jakościowo będziemy iść, czy będzie to raczej coś innego. Liczę na to drugie rozwiązanie, liczę na to, że Dave Filoni, jakkolwiek mogę mieć do niego uwagi, to zadba o swoje dzieci, zadba o skład z Rebelsów, zadba o fabułę i nawet jeżeli ta fabuła nie będzie mi się podobała in universe, jeżeli na przykład, nie wiem, wróci koncepcja świata między światami i to mi za bardzo nie podejdzie, dobra, mam nadzieję, że to przynajmniej będzie dobrze napisane i wtedy po prostu tak nerdowsko będę mówił i marudził, ale nie będę mógł się przyczepić do tego fabularnie. Mam nadzieję, że to jak najbardziej będzie. I w pewien sposób to, co wydarzyło się w trzecim sezonie Mando, będzie wypadkiem przy pracy, trochę przyspieszonym tempem. No, mam nadzieję, że ten Jon Favreau, nie wiem, na przykład w czwartym sezonie dostanie jakieś bardziej samodzielne wątki do napisania, jeżeli będzie pisał trzeci, chociaż on napisał już czwarty sezon, więc mam nadzieję, że to będzie lepsze, bo też mimo wszystko jest na to jakaś nadzieja. Bo w sumie, tak jak niektórzy z Was zauważyli w komentarzach pod finałem, no wszystkie wątki zostały pozamykane, bo rzeczywiście kończy trzeci sezon nam się w ten sposób, że wszystko jest pozamykane, że Mando sobie bezpiecznie żyje na Navarro z Baby Yodą i tyle. No ale jest furtka taka, że on dla Nowej Republiki nieformalnie będzie polował na Zwoli i to mi się nawet podoba. Znaczy się, to mogłoby być najbliższe temu, co naprawdę chciałbym zobaczyć z Mandalorianinem, czyli powiedzmy nasz łowca nagród, który radzi sobie gdzieś tam na zewnętrznych rubieżach z różnymi sytuacjami, a tutaj... jeżeli będzie, za przeproszeniem, polował co drugi odcinek na jakiegoś nazistę tygodnia, spoko, czemu nie? Może będzie miał jakieś lepsze przygody. Jeżeli na przykład odłączy się i w pewien sposób nie będziemy na przykład łączyć się z Mandalorą i albo nie wiem, w jednym odcinku tylko pogada sobie z Mandalorą, jak tam idzie wam budowanie nowego świata, a pozostałe będzie, nie wiem, polował, współpracował z innymi łowcami nagród, im bardziej ten serial generalnie będzie samodzielny, tym wydaje mi się jest większa szansa na to, że coś z tego będzie, bo może Jon Favreau coś przyjemnego napisze, albo dostaniemy coś, co w pewien sposób będzie, nie mówię angażujące, ale będzie bardziej przyjemne, nie będzie tak bardzo wypływało z naszej głowy, więc mimo wszystko nie robię sobie nadziei, ale jakiś tam malutki promień nadziei jest na to, że może coś zostanie wyciągnięte w tym czwartym sezonie, chociaż zobaczymy, czy na przykład Ahsoka nie namiesza nam na tyle i na tyle się nie połączy, że na przykład jeszcze Boba Fett gdzieś to wszystko wbije się znowu i Din Djarin znowu będzie, nie wiem, ratował Mandalorę przed złymi Jedi, którzy przyjdą z Ahsoki. Nie mam dla tego pojęcia, ale tak szczerze mówiąc, nie za bardzo czekam na ten czwarty sezon, no i jak będzie, to będzie. Jak więc mogę podsumować, trzeci sezon Mando przyszedł, wpadł do głowy, wyleciał z głowy, nie ma go. I tyle. Nijaki, bez jakichś większych pomysłów, z kiepskim wykonaniem albo miernym wykonaniem. Pojedyncze elementy, które są jak najbardziej na plus, o których wspominałem, czyli walki w powietrzu, a wątek Pershinga, wątek Jacka Blacka i CSI droidowego. To są rzeczy, które w pewien sposób błyszczały. Cała reszta była. I to jest tyle, co mogę powiedzieć i paradoksalnie jest to chyba jedna z najgorszych czy najbardziej negatywnych recenzji, jakie można dać jakiemuś tytułowi, przynajmniej ja tak uważam, bo tak jak wspominałem, jakby to było bardzo złe, to przynajmniej byłbym zafascynowany, jakie to jest złe. Gdyby to było bardzo dobre albo dobre, to bym był zadowolony, a tak? Powiem tyle. Trzeci sezon Mando był i w sumie tyle mam do powiedzenia. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Teraz możecie lecieć w komentarzach i pisać, jak bardzo się nie znam. Zachęcam Was wszystkich serdecznie, generalnie do komentowania. I również przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!